Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Jarosław Szczyżowski. Błędne łąki. Czyta Aleksander Orsztynowicz-Czyż. Pamięci Willa Erika Peukerta. Trzeba uważać, by do obcych, którzy nie z nas są i ani z ciała, ani z krwi się nie składają jak my, ludzie, zanadto się nie zbliżać. Trzeba uważać, by w lesie nie przebywać samemu. Las jest zły. Zdobywa władzę nad ludzkim życiem i bytem. Will Erich Peukert. Der Wanderer im Riesengebirge. Prolog. Góry Izerskie, październik 2022. Światło czołówki niknęło w gęstej mgle. Miliardy mikroskopijnych kropelek tworzyły lepki całun otulający stary świerkowy las. Kamil zabłądził. Porośnięte gęstymi lasami góry, choć niepozorne, budziły niepokój, jakby było w nich coś, co wymykało się spod kontroli człowieka i żyło własnym życiem. Zdawało się, że poplątane i meandrujące leśne dukty i ścieżki oraz rozstaje dróg tylko czekają, żeby wciągnąć nierozważnego wędrowca w głębie górskich torfowisk. Kamila uderzyło, że w ogóle nie słychać tu śpiewu ptaków, ani nawet bzyczenia owadów. Być może dlatego, że była późna jesień, a zmęczone latem słońce coraz bardziej zbliżało się do linii horyzontu. Jelenie nie zaczęły jeszcze swojego wieczornego spektaklu. Wokół panowała głucha cisza i Kamil miał nieprzyjemne uczucie, jakby był obserwowany przez coś lub kogoś w półmroku. Stanął zdezorientowany na środku leśnego skrzyżowania. Wyciągnął z kieszeni telefon, aby sprawdzić, czy pojawił się zasięg. Zaklął. Wziął głęboki wdech i wypuścił powietrze z płuc. Nagle w ciszy rozległ się suchy trzask łamanej gałęzi. Kamil się odwrócił, lecz nikogo nie dostrzegł. Jego czołówka nie miała szans z mleczną zasłoną mgły spowijającą las. — Nikola? — krzyknął. — Nikola, gdzie jesteś? Las odpowiedział ciszą. Kamil zdecydował, że pójdzie w lewo. Dokądś na pewno w końcu dojdzie. Według mapy, którą ściskał w dłoni, do chatki górzystów górą prowadził niebieski szlak, a dołem czerwony. Problem polegał na tym, że od dłuższego czasu na drzewach nie było widać żadnych oznaczeń i Kamil zupełnie nie wiedział, gdzie się znajduje. Przyspieszył kroku, próbując cokolwiek dostrzec w rozproszonym świetle czołówki. Nagle z głębi lasu doszedł go łoskot podobny do przewracającego się drzewa. Przystanął i wstrzymał oddech, by wyostrzyć słuch. Po chwili ciszę przerwał delikatny, a później narastający szum wiatru. Drzewa wydały z siebie charakterystyczne skrzypienie. Łupnęło jeszcze raz. Tym razem bliżej. Kamil uspokajał myśli, tłumacząc sobie, że może ktoś po prostu korzysta z niesprzyjających warunków i kradnie drzewo z lasu. Ale czy wobec tego nie powinien usłyszeć odgłosów siekiery albo piły? Po chwili doszedł do kolejnego rozwidlenia dróg. Do złudzenia przypominało to, na którym był kilkanaście minut temu. Z ciemności dobiegało ciche kwilenie. Nikola? Nie. Jakby ptak? Kocie? Dziecko? Kamil poczuł, że paraliżuje go strach. Był wściekły, że nie wziął ze sobą niczego do obrony. Rozejrzał się i chwycił leżący przy drodze kamień wielkości pięści. Za sprawą jego chłodnego ciężaru w dłoni, chłopak poczuł się trochę pewniej. Chwilę nie dochodziło z ciemności i przeplatało się z pojękiwaniem. Nie miało wiele wspólnego ani ze zwierzęcymi, ani z ludzkimi odgłosami. Kamil słyszał, że dźwięk jest coraz bliżej i bliżej. Spanikowany zaczął biec. Byle tylko się wydostać z tego pieprzonego lasu, pomyślał. Nagłe ukłucie bólu w boku sprawiło, że niemal zgiął się w pół. Gnał przed siebie, ledwo widząc na oczy. Kolka dźgała go, promieniując aż do obojczyka, a płuca paliły go żywym ogniem. Jakby ktoś nasypał do nich gorącego popiołu. W myślach przysiągł sobie, że jak tylko się stąd wydostanie, zacznie regularnie biegać. Przystanął na chwilę, by złapać oddech. Serce tłukło się niespokojnie, gotowe wyskoczyć przez gardło. Krew pulsowała w skroniach, a na czoło wystąpiły krople potu. W ustach czuł nieprzyjemną, gorzką suchość. Głębia lasu wydała z siebie kolejny niepokojący dźwięk. Jakby ktoś walił młotem w kowadło. Kamil zdecydował się ruszyć dalej. Leśna droga zwężała się i wkrótce zamieniła w wąską ścieżkę, by po chwili rozpłynąć się w ciemności i zniknąć. Chłopakowi zdało się, że las zamknął go w swoich mrocznych ramionach i nie ma zamiaru wypuścić. Nie było jednak sensu zawracać w górę. Kamil jeszcze raz sprawdził telefon w nadziei, że złapie choć jedną kreskę, ale tak jak przeczuwał, zero zasięgu. Ogarniało go coraz większe przerażenie. Kilkadziesiąt metrów dalej na jego drodze wyrósł potężny kamienny wał. Gdzieś z tyłu znów dobiegały go ciche zawodzenia i pojękiwania narastające z każdą sekundą. Spojrzał na kamienną budowlę, próbował ocenić, czy da radę się na nią wdrapać. Kamienie były pokryte mchem i na dodatek mokre. Zaczął iść wzdłuż wału, licząc, że zaraz znajdzie jego koniec. Głosy z głębi lasu się wzmagały, a wał zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Po dłuższej chwili Kamil postanowił mimo wszystko zaryzykować wspinaczkę. Poruszał się powoli, bo niektóre kamienie były dość luźno osadzone i każdy fałszywy krok groził upadkiem. W końcu chłopak wspiął się na górę. Ciężko sapał, a pot zalewał mu oczy. Po drugiej stronie spostrzegł leśną drogę. Niewiele myśląc, zeskoczył na ziemię. I to był błąd. Stopa wpadła mu pomiędzy kamienie. Poczuł przeszywający ból i już wiedział, że w najlepszym wypadku skręcił kostkę. Zawył i wbił palce w mokre podłoże. Łzy napłynęły mu do oczu. Wściekły na siebie, zaczął wrzeszczeć i kląć, gdy nagle z daleka dobiegł go głos Nikoli. Podniósł się i próbował stanąć na nogi, ale fala bólu zalała go aż po czubek głowy.
— Kamil! — usłyszał wołanie dziewczyny. — Nikola, gdzie jesteś? — odkrzyknął. — Kamil, pomóż mi!
Zaczął kuśtykać w kierunku, z którego dochodził głos. Ból był nie do zniesienia. Kamil postanowił nie czekać dłużej i wybrał w telefonie numer alarmowy.
— Potrzebuję pomocy — wyjęczał.
Po drugiej stronie rozległy się jedynie trzaski i zniekształcone dźwięki.
Chyba złamałem nogę i zgubiłem się w lesie. Jestem gdzieś pomiędzy chatką górzystów a stacją turystyczną Orle. W Górach Izerskich, nie mam zasięgu. Moja dziewczyna się zgubiła. Słyszałem, jak woła o pomoc. Słyszycie mnie?
Krzyczał zachrypłym głosem. Trzaski i piski brzmiały jak przerywane fale radiowe, aż nagle ucichły. Za plecami usłyszał złowieszczy szept. Odejdź. Kamil spojrzał na smartfon, ale ekran zgasł i urządzenie odmówiło posłuszeństwa.
To jakiś obłęd,
stęknął.
Kamil, gdzie jesteś? Błagam! Tu ktoś jest! Nie ruszaj się z miejsca, idę do ciebie!
Mimo bólu dalej uparcie kuśtykał w stronę dobiegającego z ciemności głosu dziewczyny. Z pomiędzy drzew wyłaniał się prześwit. To stamtąd zdawała się wołać Nikola.
Kamil, boję się, tu ktoś jest!
Idę do ciebie!
Adrenalina płynąca w żyłach znacznie znieczuliła ból w kostce. Las w końcu się rozstąpił i Kamil wyszedł na leśną łąkę, pośrodku której rosło wysokie, bezlistne drzewo.
Jego konary przypominały rozcapieżone ramiona szkaradnego olbrzyma, mającego za chwilę rzucić się do ataku.
Przez głowę chłopaka przemknęły słowa: las jest zły, las potrafi nami zawładnąć. Strzeżcie się tych, którzy ani z krwi, ani z kości ludzkiej nie są zbudowani.
Nikola! Przyspieszył kroku i zamarł. Oni tu umarli, ale wciąż tu są.
To było ostatnie, co usłyszał. Po chwili wszystko spowiła ciemność. W ciągu najbliższych dni nagłówki portali informacyjnych i telewizyjne paski zdominował jeden temat. Góry Izerskie, spokojne, choć mroczne pasmo na południowo-zachodnich krańcach Polski, stały się nagle centrum medialnego zamieszania. Tajemnicze zaginięcie studentów w Górach Izerskich. Co ukrywają władze? Ślad podwójcy studentów urywa się na szlaku. Czy to tylko wypadek? Legenda o izerskim widmie powraca. Kolejne osoby znikają bez śladu. Pierwsze informacje o zaginięciu studentów były chaotyczne. Policja uspokajała, że młodzi ludzie pewnie zboczyli ze szlaku i zgubili zasięg. Gdy jednak na miejsce przybyli ratownicy GOPR i psy tropiące, sprawa przybrała zupełnie inny obrót. Psy zatrzymywały się w jednym miejscu, co się ewidentnie powstrzymywało. Na wysokości potoku Kobyła ślad urywał się nagle, jakby studenci rozpłynęli się w powietrzu, powiedział na wizji jeden z ratowników grupy karkonoskiej GOPR. W sieci nie mogło zabraknąć teorii spiskowych. Jedni pisali o tajnych eksperymentach wojskowych, inni o kultach i rytuałach odprawianych w górskich lasach. Pojawiła się też wymyślona na poczekaniu legenda o izerskim widmie, które rzekomo miało grasować po okolicy. Na Instagramie i TikToku zaroiło się od krótkich filmików zbliżenia ciemnego lasu, rozmyte zdjęcia mgły unoszącej się nad górskimi łąkami, a w tle szeptane „To tu ich ostatnio widziano”. Profile niektórych influencerów rosły w siłę, a ich twórcy żerowali na strachu i tajemnicy. Zaginięcie studentów często porównywano do filmu Blair Witch Project, a ci, którzy bardziej interesowali się legendami i górską tematyką, wskazywali na podobieństwa do słynnych zaginięć z lat 60. na wysokim kamieniu w górach bardzkich. Niepokoi mnie to, że media zaczynają przesuwać granice między informacją a sensacją, podkreśliła w jednym z programów publicystycznych dr Agata Leszczyńska, antropolożka kultury z Uniwersytetu Wrocławskiego. Góry Izerskie zawsze były postrzegane jako tajemnicze, niemal mistyczne, ale teraz każda plotka rozprzestrzenia się jak wirus. Tymczasem media nie ustawały w próbach odkrycia prawdy. Reporterzy odwiedzili Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiowali zaginieni młodzi ludzie. No, to byli bardzo zaangażowani studenci, stwierdziła profesor Maria Zawadzka, ich wykładowczyni. Zwłaszcza pani Nikola interesowała się legendami i dawnymi wierzeniami z tego rejonu Gór Izerskich. Oboje z panem Kamilem planowali tam zbierać materiały do swoich prac badawczych. Zapłakani rodzice obojga zaginionych apelowali do swoich dzieci o powrót do domu. A do każdego, kto wiedziałby cokolwiek na temat miejsca pobytu Kamila i Nikoli, o przekazanie tej informacji odpowiednim służbom. Na nic się to jednak nie zdało. Nie znaleziono studentów. Ani żywych, ani martwych. Dzień pierwszy. Rok później. Na szafce przy łóżku zawibrował telefon. Aleks Lipski miał wrażenie, że dzielą go od niego lata świetlne. Na oślep wymacał urządzenie i niemrawo uniósł jedną powiekę, by spojrzeć na ekran. Dzwonił Marek Wolski, redaktor naczelny i ojciec dyrektor miesięcznika Tajemnicze Dolnośląskie, dla którego Lipski pracował na pół etatu jako autor reportaży i artykułów dotyczących teorii spiskowych o Dolnym Śląsku, głównie z okresu II wojny światowej. Choć od tamtych wydarzeń minęło już ponad 80 lat, tajemnice kompleksu Rize, złoty pociąg, ukryte depozyty oraz tajna broń Hitlera wciąż rozpalały wyobraźnię miłośników niewyjaśnionych zagadek i historycznych sensacji. Aleks zastanawiał się, czy nie oddzwonić później. Ostatniego wieczora znowu przesadził z alkoholem. Wiedział, że Wolski dzwoni w sprawie artykułu o wrocławskich skarbach wywiezionych przez nazistów, który miał wylądować w jego skrzynce do północy. Ale Lipski w dupie miał nazistów i skarby Wrocławia i najchętniej zostawiłby tę robotę. Chyba jedynym, co go trzymało w Dolnośląskim, była systematycznie wpływająca na konto pensja. Aleks usiadł na łóżku i sięgnął po telefon. Halo, wymamrotał, czując w ustach nieprzyjemny posmak strawionego alkoholu. Ty wiesz, która jest godzina? Gdzie mój tekst? Usłyszał głos w słuchawce. No, czas to pojęcie względne, kolego, odparł. Do południa ci wyślę. Południe jest za pół godziny, zauważył Wolski. Daj mi się ogarnąć, została mi tylko niewielka korekta. Pospiesz się, bo cię starość dopadnie. Na szczęście nie dożyję starości, bąknął i wsunął stopy w klapki. No, przez grzeczność nie będę się kłócił, ale dzwonię w jeszcze innej sprawie. Pamiętasz zaginięcie dwójki studentów w ubiegłym roku w Górach Izerskich? No pewnie, było o tym dość głośno, o co chodzi? No właśnie. Niedługo minie rok, a sprawa wciąż nie została wyjaśniona. Policja rozkłada ręce, dzieciaki jakby zapadły się pod ziemię. Chcę, żebyś tam pojechał i zrobił materiał. Popytasz, powęszysz. Tam są różne dziwne historie. Może ktoś opowie ci jakąś bajkę, to powołasz się na zeznania lokalnych świadków i czytelnicy będą sikać z emocji. Poza tym przyda ci się trochę świeżego powietrza. Załatwiłem ci nocleg w chatce górzystów. O tej porze roku będziesz miał tam spokój. A hola, hola, poczekaj. Chyba zapomniałeś, że okolice Jeleniej Góry omijam szerokim łukiem. Sarknął Lipski. Chryste! To pojedziesz od strony Zgorzelca. Chrystusa w to nie mieszaj. Chłop już swoje wycierpiał. Aleks, za ten materiał zapłacę ci ekstra premię. Wolski najwyraźniej postanowił zignorować jego ciętą ripostę. Kompletny brak poczucia humoru. Jak facet się na czymś zafiksował, to nic do niego nie docierało.
Nie pożałujesz.
Czy ty zawsze musisz mnie uraczyć jakimś gównem? Westchnął Lipski. Ale już wiedział, że pojedzie.
Poza tym naczelny miał rację, przyda mu się trochę świeżego powietrza.
Kiedy wyjazd?
Najlepiej dzisiaj. Nie chcę, żeby ktoś nam sprzątnął temat sprzed nosa. Wyślę ci wszystkie pineski. Samochód zostawisz w Świeradowie, na parkingu przy uzdrowisku. Bezpłatny, niestrzeżony, ale pod kamerami. Odbierze cię stamtąd koleś z chatki górzystów. Powinieneś go łatwo rozpoznać. Jeździ zieloną, ruską buchanką. Dałem mu twój numer, ale na wszelki wypadek zaraz ci wyślę na niego namiar. Sorry, nie zdążyłem załatwić ci pozwolenia na wjazd do lasu.
Wiesz, Mareczku, że jesteś pieprzoną mędą? Co dałaby sobie ogolić jaja za złotówkę?
No, lepiej tego nie mogłeś ująć, a teraz zbieraj dupę w troki, bo potrzebuję tego tekstu do najnowszego numeru i wyślij mi ten cholerny artykuł o zaginionych skarbach Wrocławia.
Niech cię szlak wolski.
Lipski rozłączył rozmowę, rzucił telefon na łóżko i otworzył okno, żeby przewietrzyć pokój. Powlókł się do łazienki, opłukał twarz zimną wodą i spojrzał w lustro. Z mieszaniną zmęczenia i pretensji patrzył na niego stamtąd człowiek, który wczoraj wypił butelkę Jima Beama i od 3 dni się nie golił. Pod orzechowymi oczami widniały cienia, jasnobrązowe włosy wyglądały, jakby gołąb uwił sobie w nich gniazdo. Jak wiadomo, gołębie są beznadziejne w wiciu gniazd. Lipski westchnął przeciągle. Minęły już czasy, gdy po całonocnym pijaństwie wstawał z łóżka i wyglądał jak młody bóg. Dopiero gorący prysznic przywrócił go do jako takiego stanu. Lipski włączył ekspres do kawy i radio w laptopie.
I tak oto piękny dzień poszedł się jebać.
Zaklął w duchu. Usiadł do komputera, przeskrolował napisany w nocy tekst. Dlaczego zawsze robił wszystko na ostatnią chwilę? Na szczęście poprawek nie było dużo. W radiu zapowiadali zmianę pogody. Wiatr miał wiać w porywach do 80 km na godzinę, a na śnieżce nawet do 100. W bonusie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Aleks zawsze chciał zostawić Wrocław. Zamieszkać bliżej gór i odwalać całą robotę zdalnie, jak najdalej od ludzi. Ale los zdecydował inaczej i kazał mu się do Sudetów nie zbliżać.
Góry przeklęte, pomyślał.
Ta nazwa krążyła mu po głowie od dawna i wiedział, że kiedyś zrobi z niej użytek. Ale na razie musiał skupić się na pracy. Kilka lat temu był już bliski tego, by przenieść się w jakieś przyjemniejsze miejsce. To było wtedy, gdy jego reportaż o historii wydobycia uranu w Sudetach odniósł sukces. Lipski zatytułował go Napromieniowany raj. Książka wydana przez duże wydawnictwo specjalizujące się w literaturze faktów wzbudziła ogromne zainteresowanie. Posypały się zaproszenia na spotkania i wywiady. Aleks swoim dziennikarskim śledztwem wbił kij w mrowisko i wywołał dyskusję. To było to, o czym zawsze marzył. Robienie dziennikarstwa, które coś zmienia w ludziach i świecie. Ale cena, jaką za to zapłacił... Nie obeszło się też bez pogróżek, bo zazwyczaj prawda uwiera jak ciasne buty. Zwłaszcza tych, którzy bez względu na wszystko chcą utrzymać się na stołkach. Naraził się lokalnej sitwie, a życie straciła za to niewinna kobieta. Nie on, który rozpętał aferę, tylko Karolina. Piękna, wrażliwa, inteligentna dziewczyna, za młoda na śmierć. Choć próbował sobie to tłumaczyć, wiedział, że nic takiego by się nie stało, gdyby nie jego ambicje. A potem, rok później, w wypadku samochodowym zginęła Magda, jego przyjaciółka i koleżanka po fachu. Czasami Lipski myślał sobie, że wisi nad nim jakieś pieprzone fatum i wkrótce, być może on sam pożegna się z życiem w niewyjaśnionych okolicznościach. Mijały tygodnie, a on zamiast wziąć się w garść, coraz bardziej pogrążał się w odmętach depresji i alkoholu. W najtrudniejszym czasie w jego życiu pojawił się Marek Wolski. Ogarnął go, wysłał na terapię, załatwił mu mieszkanie i robotę u siebie, choć Aleks nie był łatwym pracownikiem. Zawsze płynął pod prąd, zawsze musiał się wyróżniać. Być może dlatego nie miał wielu przyjaciół. Wszyscy z jego otoczenia już się ustatkowali. Praca, rodzina, dom na kredyt, samochód na kredyt, telewizor na kredyt i wakacje na kredyt. Życie na kredyt. Oczywiście Lipski był dumny z tego, że, jak to określał, nie usrał się w tradycyjne schematy. Co jeszcze bardziej zniechęcało do niego tych, którym wygodniej było trzymać się nurtu. Aleks skończył korektę tekstu, wysłał plik Wolskiemu, spakował potrzebne rzeczy na wyjazd, wśród nich oczywiście butelkę ulubionego bourbona, i zszedł do samochodu. Gęstniejące nad Wrocławiem ciemne chmury zwiastowały deszcz. Na chodnikach pożółkłe i brązowe liście wirowały niczym pies goniący swój ogon. Mimo wszystko jak stwierdził z pewnym zaskoczeniem. Było całkiem przyjemnie, jesiennie i ciepło. Aleks siadł za kółkiem, włączył płytę Dead Can Dance i wyjechał na Karkonoską, po której ciągnął się sznur samochodów. Gdy wreszcie skręcił w kierunku autostrady A4, poczuł odprężenie i zatopił się we własnych myślach. Działo się tak zawsze, gdy tylko opuszczał zatłoczony i brudny Wrocław. W krajobrazie w oddali majaczyła ślęża. Monte Silenti, góra milczenia. Wymamrotał pod nosem jej dawną, tajemniczo brzmiącą nazwę. Może dlatego tak lubił tę górę. On też nie przepadał za czczą gadaniną i miał swoje tajemnice. Tylko że Aleks twardo stąpał po ziemi, a ślęża w zamierzchłych czasach stanowiła jeden z najważniejszych ośrodków kultu przedchrześcijańskiego w regionie. Obok niej wznosiła się niższa Radunia, także otaczana niegdyś czcią. Ślęża była miejscem męskiego kultu solarnego, Radunia zaś lunarnego i przypisywanego kobietom. Patrząc na nie, Aleks powtarzał sobie, że nie mógłby mieszkać z dala od tych gór. Zresztą cały Dolny Śląsk lubił milczeć. Zwłaszcza gdy miał coś do ukrycia. Swoje tajemnice trzymał zamknięte w piwnicach, na strychach poniemieckich domów, pałaców, folwarków, zamków albo w górach. Lipski uległ czarowi tej krainy dawno temu. Gdy chodził jeszcze do podstawówki, dostał od rodziców w prezencie książkę o legendach Karkonoszy i okolic. Przez wiele lat była jego najcenniejszym skarbem. Gdy inni ślęczeli przed komputerami, Aleks skończył czytać ostatnią stronę i zaczynał wszystko od początku. Przy dźwiękach ulubionego wówczas zespołu Tangerine Dream. Od tamtego czasu każdy weekend chciał spędzać w górach, poznawać je i odkrywać ich tajemnice. Młodemu chłopcu wychowanemu w mieście wyjazd w Karkonosze przypominał wyprawę na koniec świata. Już na kilka dni przed podróżą Aleks pakował plecak, dbając, aby niczego w nim nie zabrakło. W miarę jak dorastał, zaczął głębiej interesować się historią gór i Dolnego Śląska. Zrobił nawet kurs przewodnicki, choć zawodowo nigdy nie poszedł w tę stronę. Lubił wiedzieć, dlatego węszył. Nie odpuszczał i był w tym cholernie dobry. Napędzał go niezaspokojony głód odkrywania i dociekania prawdy. Gardził wyssanymi z palca opowieściami z pogranicza teorii spiskowych. Nie znosił historii o złotym pociągu, mucholapce z Ludwikowic Kłodzkich, ani tych foliarskich o latających talerzach z Górsowich i tajnych bazach nazistów na Antarktydzie. Najbardziej wkurzało go, że te bzdury wciąż miały całą rzeszę zagorzałych zwolenników i dało się na nich zarobić dużo więcej niż na porządnej reporterce. Aleks wstydził się sensacyjnych bajdurzeń, które produkował dla Wolskiego i oczywiście robił to tylko pod pseudonimem Krzysztof Frankę. Kiedyś próbował namówić Marka na poważniejsze tematy, zaangażowane społecznie, ale ten był nieugięty i argumentował, że gówno prawda jest atrakcyjniejsza od prawdy, a przede wszystkim lepiej płatna. Od tamtej pory Aleks nazywał Wolskiego redaktorem bezczelnym, choć nie bez pewnej czułości, bo w głębi duszy wiedział, że wiele mu zawdzięcza. Lipski zjechał z autostrady w kierunku Strzegomia i Jeleniej Góry. W oddali było widać kontrastującą z szarym krajobrazem ceglaną wieżę neogotyckiego kościoła w Osieku i wiejskie budynki również z czerwonej cegły. Na horyzoncie odznaczały się granatową linią góry Sowie, wałbrzyskie i te najbardziej oddalone – Karkonosze. Wszystko wokół wydawało się ospałe i ciężkie. Niebo wisiało, trzymając się resztkami sił, jakby za chwilę miało runąć na ziemię. Kontrastu dodawały drzewa zabarwione błyskami czerwieni i żółci. Za Strzegomiem krajobraz zaczął się powoli garbić. Pośród wyrastających gór i przełęczy snuły się malowniczo położone wioski, a wzdłuż nich wiły się kręte drogi. Aleksowi przeszło przez myśl, czy nie ominąć czasem Jeleniej Góry i nie pojechać dookoła, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Zza przełęczy radomierskiej na pierwszym planie wyraźnie odznaczały się dwie bliźniacze góry – Sokolik i Krzyżna Góra, zwane potocznie w środowisku turystów i wspinaczy piersiami Lolo Brigidy. W oddali Karkonosze były częściowo przykryte chmurami. Nad szczytami przewalał się wał fenowy zwiastujący zmianę pogody. Jelenia Góra przywitała Lipskiego szarością i smutnymi wspomnieniami. Mijał osiedlową dzielnicę Zabobrze, przypominającą z daleka osiedle paczkomatów, by po chwili przenieść się na obrzeża Starego Miasta, gdzie ponad dachami zabytkowych kamienic prężyły się dumnie wieże kościołów i ratusza. Czuł, jakby kamień, który od paru lat ciążył mu na żołądku, zaczął rosnąć, w miarę jak znajome widoki przywoływały kolejne wspomnienia. Tak bardzo chciał zapomnieć i wymazać to wszystko z pamięci. Tak długo trzymał się od tych miejsc z daleka. A teraz był tu znowu. W Świeradowie Lipski zgodnie ze wskazówkami naczelnego zaparkował auto na parkingu wzdłuż budynku uzdrowiska ze słynną w całej okolicy halą modrzewiową. Teraz było tu raczej pustawo, ale w pełni sezonu roiło się od turystów i kuracjuszy. Oprócz klasycznych zabiegów, jakie oferowało uzdrowisko, Świeradów Zdrój miał jeszcze jednego asa w rękawie. Radoczynne wody, które podobno pozytywnie wpływają na męską potencję. Skuszeni przewodnickim bajaniem, panowie zawsze ustawiali się tłumnie w kolejce do wodopoju. Aleks wysiadł z samochodu, rozprostował się i popatrzył wokół siebie. Nigdzie nie mógł dojrzeć charakterystycznej buchanki, o której wspominał Wolski. Zerknął na zegarek. Przyjechał przed czasem, więc postanowił nieco się rozejrzeć. Po drugiej stronie ulicy na niewielkim wzniesieniu stał całkiem ładny, neogotycki kościół, do którego jakiś geniusz myśli architektonicznej dostawił dobudówkę w stylu późnego Gierka. No, pasuje to jak świni siodło, pomyślał Aleks i zdecydował się pójść w kierunku centrum. Poniżej kościoła, w miejscu, gdzie zaczynał się uzdrowiskowy deptak, szumiała fontanna. Tuż przy niej na postumencie z piaskowca stała dziwaczna rzeźba. Przedstawiała starca dzierżącego w jednej ręce kostur, a w drugiej niewielkiego lwa, który przed nimi łapami opierał się o jego głowę. Flins. Aleks usłyszał za swoimi plecami tubalny głos i natychmiast się odwrócił. Serbołużycki Bożek. Personifikacja życia i śmierci. Powiedział postawny, kędzierzawy mężczyzna z równie kędzierzawą brodą, który skojarzył się Lipskiemu z karkonoskim Rubenczalem. Aleks spojrzał na mężczyznę, bardziej zaskoczony jego nagłym pojawieniem się niż samą informacją. Dobrze wiedział, kim jest przedstawiona na pomniku postać. Flinsa czczono w tym regionie, zanim jego kult wyparło niesione na mieczu chrześcijaństwo. Cebiusz. Przedstawił się brodacz i wyciągnął olbrzymią dłoń na przywitanie. Aleks Lipski. Niepewnie odwzajemnił, zadziwiająco delikatny uścisk. Spodziewał się, że człowiek tej postury za chwilę zmiażdży mu dłoń jak i madło. Cebiusz to imię czy ksywka? Po prostu Cebiusz. Bierz rzeczy i jedziemy. Lipski przepakował swój bagaż z Pajero i po chwili obaj mężczyźni siedzieli w pamiętającej sowieckie czasy buchance. Niezła maszyna, dzisiaj raczej rzadkość. Tak. Podobno niektórzy uważają, że te góry są przeklęte. Zagaił Lipski. Tak. Znałeś tych studentów? Nie. Rozumiem, że nie chcesz o tym gadać. Przecież ci mówię, że nie znałem. A możesz mi chociaż powiedzieć, czy macie tam względny zasięg i dostęp do internetu? Tak. Lipski poczuł, jak rośnie mu ciśnienie i szybko zrozumiał, że w ten sposób niczego nie osiągnie. Zdecydował, że nie odezwie się słowem, dopóki nie dojadą na miejsce. Co za pojeb. Pomyślał, wbijając wzrok w gęstą zasłonę lasu, która rozwierała się przed przednią szybą samochodu. Droga pięła się stromo. Kolory jesieni stopniowo ustępowały szarości karlejących świerków i gęstniejącej mgle. Aleks nigdy nie wjeżdżał tędy autem i nie przypominał sobie nawet, by szedł tą drogą. Wszystko wokół wydawało się obce. W chatce górzystów był kilka razy, ale zawsze docierał tam od strony Jakuszyc albo od Rozdroża Izerskiego. Teraz przypomniał sobie, jak bardzo lubił te góry za ich nienachalne piękno, choć dla wielu turystów spragnionych spektakularnych panoram mogło być ono rozczarowujące. Góry Izerskie cieszyły się za to popularnością wśród amatorów dwóch kółek, którzy upodobali sobie ich łagodne zbocza. Aleks jednak zawsze wybierał nogi. Drwale, oznajmił Cebiusz, wskazując na coś za oknem. Co? Aleks jakby wybudził się z letargu. Dawna osada Drwali. No, niewiele z niej zostało, zauważył Lipski. Tak. Kwadrans później dotarli do Izerskiej Łąki, która opadała delikatnie w kierunku rzeki Izery. Jeszcze w latach 50. znajdowała się tu górska osada Gros Izer, przemianowana po 45. na Wielką Izerę. W pierwszej połowie lat 50. miejscowość przestała istnieć. Teorii było wiele. Jedna dziwniejsza od drugiej, a o każdej z nich Aleks musiał wyprodukować przynajmniej jeden artykuł do tajemniczego dolnośląskiego. Najlogiczniejsza i zarazem ta, ku której najbardziej się skłaniał, ogłosiła, że mieszkańców wysiedlono, by wykorzystać to miejsce jako poligon do ćwiczeń artyleryjskich dla Ludowego Wojska Polskiego. Do dziś w niektórych miejscach spod kęp Kostrzewy wyłaniają się kamienne fundamenty domów, a położona w najwyższej części chatka górzystów jest jedynym budynkiem, który ocalał. Powyżej rośnie już tylko gęsty świerkowy las. Nad łąką unosiła się delikatna mgła. W dole słychać było szum Izery. Po drugiej stronie rzeki, na której przebiegała polsko-czeska granica, wyłaniały się pytlackie kameny. Doskonały punkt widokowy na pozostałą część gór izerskich. Cebiusz zaparkował na tyłach, tuż obok budynku gospodarczego, niewiele mniejszego od samej chatki górzystów. Schronisko było raczej niepozorne. Nie odznaczało się niczym szczególnym, oprócz niewielkiej sygnaturki na dachu, przypominającej nieco te z samotni w Karkonoszach. Aleks wyciągnął bagaż z samochodu i ruszył za Olbrzymem w kierunku tylnego wejścia chatki. Główna sala przywodziła na myśl wnętrze biblioteki. Na sięgających sufitu regałach stały setki książek. Na ścianach wisiały stare czarno-białe fotografie, gitary, drewniane narty i inne sprzęty. W kominku trzaskało drewno, a w powietrzu unosił się przyjemny, dymny zapach. Klucze do twojego pokoju. Oznajmił Cebiusz i wręczył je Aleksowi. Prysznic, kuchenka, czajnik i naczynia na korytarzu. Pościel i ręczniki przygotowane. To jedynka. Nikt nie będzie ci przeszkadzał. Za godzinę wrócą Aśka i Andrzej. Wtedy zjemy kolację. Lipski aż się zdziwił, że ten człowiek jest zdolny wydobyć z siebie więcej niż 5 słów naraz. Kto to Aśka i Andrzej? Zapytał po chwili. Strzechowie, gospodarze. Myślałem, że ty nim jesteś. Ja tu tylko sprzątam. No dobra, to ja zostawię rzeczy w pokoju i pójdę się przejść. Tylko nie za daleko. Zaraz będzie ciemno. No, będę uważał. Tymczasem. Pożegnał się Aleks. Tak. Aleks prawie parsknął, ale powstrzymał się w ostatniej chwili. Bawiło go to ciągłe powtarzanie tak. Choć nie mógł zaprzeczyć, że był w tym człowieku pewien budzący szacunek spokój. Cebiusz wydawał się niewzruszony jak góry, w których mieszkał. Lipski zostawił rzeczy na łóżku i wyszedł z budynku wprost na żółto-niebieski szlak. Ostatni raz był tutaj na kursie przewodnickim, całe wieki temu. Niewiele pamiętał z tej wycieczki, bo z kumplami tworzyli z tyłu czerwoną latarnię i nawadniali się gorzką żołądkową. Teraz stwierdził, że spacer dobrze mu zrobi, a przede wszystkim odświeży pamięć. Tęsknił za górami, ale już od dawna jakoś nie mógł znaleźć paru dni, żeby po prostu przyjechać dla samego siebie. Droga w górę prowadziła do rozdroża pod Kopą, w dół do Świeradowa albo do stacji turystycznej Orle i dalej do Jakuszyc. W aplikacji z mapami sprawdził, że ma około 30 minut do rozstaju szlaków. Robiło się coraz ciemniej, a wiatr wciąż naganiał chmury zwiastujące deszcz. Nie uszedł nawet 100 metrów, gdy jego uwagę przykuł stojący po lewej stronie wśród świerków dość okazały kamienny kopiec. Do złudzenia przypominał kurhan. Aleks zszedł ze szlaku, by przyjrzeć się budowli z bliska. Strome ściany w kształcie trapezów sięgały na oko 5 metrów. Zrobił kilka zdjęć. Niedługo potem zdecydował się wrócić na szlak. Do rozdroża miał jeszcze spory kawałek, ale stwierdził, że w obie strony może nie zdążyć do kolacji. Wiatr kołysał drzewami, a te jęczały i skrzypiały jak zmęczeni starością ludzie. Nagle coś łupnęło. Lipski poczuł, jak cierpnie mu skóra. Odwrócił się i zauważył, że tuż obok niego na leśne poszycie spadła gruba gałąź. Szybko zrezygnował z dalszej wędrówki. Nie miał zamiaru ryzykować, że przy narastającym wietrze coś większego zwali mu się na głowę. Po chwili usłyszał kolejne łupnięcie, tym razem głośniejsze. Odwrócił się w tamtym kierunku, ale zauważył tylko, że obok drogi leży potężny jeleń, wyraźnie stoczony robactwem, które zdążyło odsłonić jego żebra i pół czaszki. Lipski zaklął przestraszony i przyspieszył kroku, by jak najszybciej wrócić do schroniska. Pomiędzy podmuchami wiatru usłyszał coś jeszcze. Nienaturalny, astmatyczny świst, wydobywającego się z płuc powietrza. Zabrzmiało to, jakby jakiś suchotnik wyrzęził słowo „odejdź”. Aleks wzdrygnął się i ruszył szybkim krokiem w dół. Wytłumaczył to sobie dźwiękową pareidolią. Każdy człowiek ma tendencję, by niezrozumiałym dźwiękom nadawać brzmienie słów, które zna. Po prostu się przesłyszał. Maszerował żwawo, wściekły na siebie, że dał się wkręcić w kolejny bezsensowny temat. Studenci wyszli na szlak i nie wrócili. No i co z tego? Może byli nierozważni i potopili się gdzieś na bagnach, a może po prostu chcieli zniknąć? Może mieli dość wkurzającej rodziny, bezsensownych zaliczeń na studiach i znajomych, którzy marzyli o nudnym, mieszczańskim życiu? Jeśli tak, to Lipski w sumie ich rozumiał. Ale ludzie zawsze dorabiają teorie, gadają jakieś niestworzone rzeczy o porachunkach mafijnych, tajnych bazach nazistów albo kosmitach. Aleks za każdym razem obiecywał sobie, że to już ostatni taki artykuł i za każdym razem, gdy dzwonił do niego Wolski, wsiadał w samochód i jechał. Co innego miał zrobić? Musiał z czegoś żyć, a na powrót do prawdziwego dziennikarstwa śledczego, choć nie przyznałby się do tego nawet przed sobą, nie był jeszcze gotowy. W końcu wyszedł z lasu i odetchnął z ulgą, ale wciąż czuł się nieswojo. Dobry wieczór. To pewnie ty jesteś Aleks? Lipskiego wyrwał z zamyślenia męski głos. Jestem Andrzej Strzecha. Krępy mężczyzna na oko dobiegający 60 z brodą zaplecioną w dwa warkoczyki wyciągnął rękę na powitanie. Miło mi. Lipski odwzajemnił uścisk. Chodź do środka, kolacja gotowa. Przy oknie stał zastawiony jedzeniem stół. W kominku przyjemnie strzelał ogień, a w powietrzu unosił się aromat potraw. Po chwili do izby weszła kobieta, która musiała być żoną Andrzeja. Drobna, żylasta blondynka z siwymi pasmami włosów upiętymi w koki, hipnotyzującym uśmiechem. Podeszła do Aleksa i też się przywitała. Uścisk miała mocny jak mężczyzna, a podwinięte rękawy odsłaniały silne, zaskakująco umięśnione ramiona. — Aśka jestem — powiedziała pogodnie, niskim, lekko chropowatym głosem. — Siadajcie do stołu, bo stygnie. Z kuchni wychynął Cebiusz i cała czwórka usiadła do kolacji. Aleks pomyślał, że jego gospodarze tworzą iście kuriozalne trio. Wielki, zarośnięty, olbrzym Cebiusz, przypominający z wyglądu krasnoluda Andrzej i drobna, zwiewna elficzka Asia. Jakby ktoś ich wyjął z jakiejś legendy albo powieści fantazy. Idealnie pasowali do tego dziwnego miejsca. Coś mocniejszego? Zagaił Andrzej, gdy skończyli jeść. Czemu nie? Odparł Aleks i poczuł, że właśnie tego potrzebuje. Ogórkowa? Wtrącił Cebiusz. Lipski chyba zrobił dziwną minę, bo Aśka pospiesznie wyjaśniła. Specjalność Cebiusza, czyli gin z tonikiem i zielonym ogórkiem. Cebiusz wstał i poszedł do kuchni, z której po chwili zaczęły dochodzić odgłosy trzaskania drzwiczkami szafek i brzęczenie szkła. Zapewne wiecie, w jakim celu tu przyjechałem i nie jesteście do końca z tego zadowoleni. Zagaił Lipski. Nie daj spokój, nie ty pierwszy, nie ostatni. Andrzej machnął ręką. Przez ostatni rok musieliście mieć tutaj niezły młyn. Na początku, potem zaczął się sezon, po zniesieniu pandemicznych obostrzeń ludzie tłumnie walili w góry i nie mieliśmy czasu się nad tym zastanawiać. Wkurzały nas tylko ciągłe dojazdy do Jeleniej Góry na przesłuchania. Na dźwięk nazwy Jelenia Góra Aleksa przeszedł nieprzyjemny dreszcz. Pospiesznie odgonił ponure myśli. Uwierzcie mi, że nie będę upierdliwy. Po prostu chcę odwalić to zlecenie i wracać do siebie. Jeśli po twoim artykule nie zaleją nas hordy turystów, to nie ma problemu. Możesz śmiało pytać, nie mamy nic do ukrycia. Odparła Aśka i posłała mu swój elfi uśmiech. Poza tym w necie znajdziesz sporo materiałów, ale pewnie znasz je wszystkie na pamięć. Aleks postanowił się nie przyznawać, że przyjechał kompletnie nieprzygotowany i o zaginięciu studentów wie tylko to, co przebiło się do niego z mediów w czasie największego zamieszania. Dwoje studentów etnologii z Poznania przyjechało robić badania terenowe w ramach jakiegoś projektu do magisterki. Oboje wyszli ze schroniska i nie wrócili. Lipski nie zadał sobie nawet trudu, żeby zapamiętać ich imiona. Konrad i Nikola, Nikodem i Kamila? Jakoś tak. Jakbyś potrzebował jakichś informacji od ludzi, to jutro zjeżdżam do Świeradowa załatwić kilka spraw i w międzyczasie mogę cię poznać z komendantem. Jest spoko. Znamy się, więc cię nie pogoni. Ewentualnie Stachu z Orla może ci coś opowiedzieć. Byli też u niego, dodał Andrzej. Aśka skinęła głową, ale uwadze Lipskiego nie umknęło, że jej elfi uśmiech nieco przybladł. W tym momencie jednak z kuchni z łomotem wyłonił się Cebiusz, niosący napełnione po brzegi szklanki i postawił je na stole. Andrzej uniósł jedną w toaście. — Wasze zdrowie! — powiedział. Tak, odezwał się Cebiusz, a Aleks stłumił ciche parsknięcie i pociągnął łyk ogórkowej. Zazwyczaj nie pijał takich wynalazków, ale ten wyjątkowo przypadł mu do gustu. Gdy alkohol zaczął przyjemnie krążyć we krwi, dziennikarski instynkt Lipskiego wziął górę i mężczyzna postanowił jednak trochę wybadać gospodarzy. Moglibyście mi coś więcej powiedzieć o tych ludziach? A co byś chciał wiedzieć? Najlepiej wszystko. Wszystkiego to nawet ja nie wiem, zażartował Andrzej, gładząc spływające na pierś warkoczyki. No to była dwójka studentów, Kamil i Nikola. Zaczęli po chwili, a Lipski odruchowo nadstawił uszu. Tym razem obiecał sobie, że zapamięta imiona zaginionych. No, zwyczajni, jak większość, choć dziewczyna była nieźle zajawiona na te wszystkie przedchrześcijańskie kulty, legendy i takie tam. Latała jak czarownica od chatki górzystów po Orle, Jizerkę i Świeradów. Chłopak wściekał się na nią, ale nie opuszczał jej na krok. Kiedyś na fajce pożalił mi się, że jak ją pochłonie jakiś temat, to nie bierze jeńców, podjęła opowieść Aśka. Na początku mieli tu spędzić tydzień, ale przedłużyli pobyt o jeszcze jeden.
Rzadko się zdarza, żeby ktoś z przyjezdnych zostawał tak długo. Daliśmy im spory rabat.
I tak był martwy sezon, więc co tam? Andrzej machnął ręką i pociągnął spory łyk ze szklanki. Dziwna była, powiedziała nagle Aśka z lekką niechęcią w głosie, co wzbudziło ciekawość Lipskiego. A co masz na myśli?
No to taka trochę odklejona, zafiksowana na temacie, powtarzała, że jest tu mnóstwo tajemnic i historii, które powinny być szerzej znane, że powinniśmy propagować lokalne dziedzictwo.
Andrzej posłał partnerce wymowne spojrzenie.
No to fakt, no miała fioła na punkcie Poikerta, dodała Aśka.
A masz na myśli tego profesora z Wrocławia? Zaciekawił się Aleks.
Zanim został profesorem, uczył tutaj w szkole. Fascynowała go lokalna kultura, wierzenia, no różne takie,
wyjaśnił gospodarz.
No i przez tego Poikerta wyszła niezła chryja.
Asia na samo wspomnienie wyraźnie się zdenerwowała. W emocjach jeszcze bardziej przypominała małego, ruchliwego chochlika. Następnego dnia po tym, jak przedłużyli pobyt, jej facet spał jak zabity, chyba trochę za bardzo przeciągnęła go po górach, a gość był raczej z tych misiowatych. Rano Andrzej zszedł napalić w kominku, na dworze świtało i zauważył kogoś stojącego we mgle. Wyszedł na zewnątrz, patrzy, a to Nikola. Stała bez kurtki, rozczochrana i gadała coś do siebie. A było zimno jak cholera, cud, że dziewczyna nie zamarzła.
Tak, zgodził się z powagą Cebiusz.
Zachowywała się jak w jakimś transie, ciągnęła kobieta. Dostała wysokiej gorączki, 2 dni przeleżała półprzytomna w łóżku i to był błąd, że nie zawieźliśmy jej do szpitala. Wydawało nam się, że gorączka to gorączka, więc leczyliśmy ją domowymi sposobami. Nie pamiętała, że wyszła z domu, ani co się w ogóle działo. Na 3 dzień nastąpiła poprawa, a na 4 było już całkiem dobrze, jak ręką odjął. Mieli się spakować i wyjechać, ale w przedostatnią noc znów zniknęła. Kamil poszedł jej szukać do lasu. To już sam, jednak dobrze wiesz, że nie wrócił. Byłam wtedy sama, Andrzej pojechał do rodziców do Wrocławia, a Cebiusz był w rozjazdach, spędzał urlop na Podlasiu. Zadzwoniłam do chłopaków z Gopru i tak to się zaczęło. Poszukiwania, policja, przesłuchania.
Las jest zły,
stwierdził Cebiusz.
Przestań,
Aśka się skrzywiła.
Powinniśmy strzec się tych, którzy ani z krwi, ani z kości ludzkiej nie są zbudowani.
Możesz przestać!
Aśka wyraźnie się zdenerwowała. Na jej delikatnej, jasnej szyi pojawiły się czerwonawe plamy.
Cebiusz, daj już spokój, powiedział Andrzej.
A co to znaczy? Lipski czuł, że zaczyna się robić ciekawie.
Poikert, wyjaśnił lapidarnie Cebiusz. Są miejsca w górach, które należy omijać.
Jakie miejsca? Dzisiaj, jak poszedłem się przejść, to zauważyłem coś w lesie.
Aleks postanowił pociągnąć wątek, mając wciąż w pamięci swój krótki, ale pełen wrażeń spacer.
Coś, co przypominało hałdę kamieni, albo raczej kurhan. Co to jest?
Pełno tu takich, nie ma o czym gadać,
próbowała go zbyć Aśka. Posłała Cebiuszowi ostrzegawcze spojrzenie.
W porządku,
Aleks uniósł ręce. Najwyraźniej jego gospodarze, wbrew temu, co początkowo deklarowali, mieli jednak coś do ukrycia.
Dalej mi kolejkę, uznamy, że nie było tematu.
Spokojnie, no to też nie tak. Andrzej objął Aśkę opiekuńczym gestem. Opowiemy ci, co nam się przytrafiło, prawda, Asiu?
Aśka popatrzyła na partnera, opróżniła szklankę i wzięła głęboki wdech. Przepraszam, nienawidzę o tym opowiadać i Ceb już dobrze to wie, ale zrobię wyjątek. Powyżej chatki górzystów biegnie żółto-niebieski szlak. Chyba tam się dzisiaj wybrałeś na spacer, prawda? Aleks potwierdził skinieniem głowy. Chciałem dojść do rozejścia się szlaków, ale... Urwał, nie bardzo wiedząc, jak opisać to, co go spotkało. Aśka jednak ciągnęła.
Stamtąd żółty szlak skręca w lewo na rozdroże pod kopą, czyli Młaki, a w prawo niebieski trawersuje wysoki grzbiet aż do rozdroża pod Cichą Równią. Mniej więcej w połowie drogi niebieski szlak przecina się z potokiem Kobyłka. Jeśli pójdziesz w dół potoku, dojdziesz do Polany. To Irwize, czyli tak zwana błędna łąka, jedna z kilku w tej okolicy. Na współczesnych mapach jej nie ma, ale pisał o niej właśnie Poikert. Na temat tego miejsca krążyły kiedyś legendy, teraz w większości już zapomniane. Trudno tam trafić, bo teren jest podmokły i trzeba krążyć.
Ale rozumiem, że wy jakoś tam trafiliście? Zapytał Aleks.
Bo od czasu do czasu przyjeżdża nasz kolega Sławek Stankiewicz. Jest totalnie zakręconym przewodnikiem sudeckim. Parę lat temu stwierdził, że chciałby trochę odczarować to miejsce i namówił nas, żeby się tam wybrać. Chodził mu po głowie pomysł, by zorganizować tematyczne wycieczki na błędne łąki w małych grupach dla osób, które chciałyby poznać mniej popularne szlaki. Poszliśmy. I wiesz, co się stało?
Nie mam pojęcia.
Cebiusz, uzupełnij szkło, proszę, wtrącił Andrzej.
Pogubiliśmy się,
powiedziała z powagą Aśka, jej duże jasne oczy jakby zasnuła mgła. Lipski uniósł brew. I tyle?
Na początku szliśmy obok siebie, przejął wątek Andrzej, ale po chwili jakoś tak wyszło, że się rozeszliśmy. Przedzierałem się sam przez las, wołając za Asią i Sławkiem, ale nikt mi nie odpowiadał. W końcu dotarłem na polanę. Na środku rosło ogromne drzewo. Wokół cisza jak makiem zasiał. Poczułem narastający niepokój. Miałem dziwne przeczucie, że już nigdy się stamtąd nie wydostanę. Spanikowałem, rzuciłem się w dół, jakby ktoś mnie gonił. Gdy dotarłem na skraj polany, usłyszałem wołanie. To był głos Asi. Pamiętam, że się wtedy zatrzymałem i nasłuchiwałem. Głos dobiegał z głębi lasu, więc zacząłem biec dalej i... Wbiegłem znów na tę pieprzoną łąkę, na której byłem kilkanaście minut wcześniej.
Może zatoczyłeś koło, powiedział Lipski.
Ale jak? Szedłem cały czas przed siebie.
A co się stało z pozostałymi?
Okazało się, że Sławek zawrócił, bo wpadł w mokradła i porządnie przemoczył buty. Wrócił na leśną drogę i czekał na nas prawie 3 godziny, ale się nie doczekał. W końcu zniecierpliwiony dotarł do chatki górzystów. Cebiusz może potwierdzić.
Tak, Olbrzym skinął głową.
I jak zaczęło się zmieszkać, zadzwonili po GOPR, podjęła relację Aśka. Ratownicy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Wysłali 25 ratowników do tego kłady i terenówki. Zaangażowali też straż leśną. Warunki pogodowe się zmieniały, ryzyko rosło z każdą godziną.
A ty? Gdzie wtedy byłaś?
Zaciekawił się Lipski. Nie wiem, jak to się stało, ale gdy tak szliśmy, odbiłam lasem na prawo i zupełnie straciłam Andrzeja z oczu. Wołałam, ale nie odpowiadał, a mgła zgęstniała, więc stwierdziłam, że najbezpieczniej będzie wrócić do chatki i tam na niego poczekać. Tak się zresztą zawsze umawiamy. Jeśli się pogubimy, każdy na własną rękę wraca do domu. Zeszłam w dół do czerwonego szlaku. Tam spotkałam ratownika na kładzie, który zawiózł mnie do schroniska. Na miejscu byli Sławek, Cebiusz i kilku goprowców. No, brakowało tylko Andrzeja. A ja w tym czasie kręciłem się w kółko, jak w jakimś pieprzonym koszmarze.
Emocjonował się Andrzej.
Próbowałem iść, trawersując zbocze, ale rezultat był znowu taki sam.
Nie mogłeś zadzwonić po pomoc?
Człowieku, tam w ogóle nie było zasięgu, nie dało się zadzwonić nawet na numer alarmowy.
Po Andrzeju było widać, że to wspomnienie wciąż jest w nim żywe. Ale alarmowy działa nawet bez zasięgu.
Aleks, uwierz mi, że tam nie działał. Byłem zziębnięty i przemoczony. Na szczęście na skraju łąki zauważyłem leśną drogę. Poszedłem nią i dotarłem do skrzyżowania. Nie miałem pojęcia, w którą stronę iść, więc ruszyłem przed siebie. Po jakimś czasie droga zaczęła się zwężać i nagle wyrósł przede mną kamienny wał, wysoki na jakieś 5 metrów. Znam je, pełno ich tutaj, ale zupełnie nie mogłem skojarzyć, w którym jestem miejscu.
A co to za wały? Zapytał Alex. Jak to możliwe, że nigdy o nich nie słyszałem?
Bo to nie jest wiedza powszechna. Znajdują się poza głównymi szlakami. Ale jak sobie wejdziesz na lidar, to zobaczysz, że tego jest tu od cholery. Cały wysoki grzbiet gór izerskich i kamienicki są nimi usiane. Ciągną się po lasach kilometrami. Nie wiadomo, kto je zbudował. No, w naszej okolicy występują rzadziej, ale są. Najwięcej na grzbiecie kamienickim, wyjaśnił Andrzej. W każdym razie wlazłem na ten wał i po chwili byłem po drugiej stronie. Zauważyłem leśną drogę, szedłem nią i szedłem, aż dotarłem do jeleniej łąki. Odetchnąłem z ulgą, bo wiedziałem, że jestem już w domu. Stamtąd miałem nie więcej jak 1,5 godziny marszu do Orla. Padłem do środka, a tam spanikowany Stachu do mnie z mordą, gdzie ja byłem, i mówi mi, że od 3 dni szukają mnie GOPR i policja. Nie było mnie 3 dni, rozumiesz?
No właśnie nie bardzo. Alex zdezorientowany pokręcił głową. A gdzie w takim razie spałeś?
No o to chodzi, że nigdzie. Jestem przekonany, że nie było mnie 1,5 godziny, a oni twierdzili, że szukają mnie od 3 dni. Ja wiem, że brzmi to jak bełkot.
Może po prostu byłeś w szoku i straciłeś poczucie czasu, stwierdził rzeczowo Lipski.
No to niemożliwe, no wiem co mówię, zaprzeczył Andrzej.
Dobra, ale chcecie mi powiedzieć, że ci studenci naczytali się tekstów jakiegoś zwariowanego profesorka, znaleźli dziwną łąkę, na której dostali kręćka i do dzisiaj tam łażą? Przecież to jakieś brednie.
Las jest zły,
odparł z namysłem Cebiusz. Pozostała dwójka milczała, wbijając wzrok w talerze. Lipski popatrzył po swoich towarzyszach. Atmosfera zrobiła się dziwnie gęsta i czuć było, że niczego sensownego już się od nich nie dowie. To, co mówili, wydawało mu się kompletnie odjechane, a jednocześnie czuł, że wie o całej sprawie za mało, by zacząć zadawać pytania, które być może doprowadzą go do prawdy.
Wiecie co? Robi się późno, a ja od jutra muszę wziąć się do roboty, powiedział pojednawczym tonem. Być może zjadę do Świeradowa, pogadam trochę z ludźmi. Dziękuję za kolację i dobrej nocy wszystkim.
Lipski wstał od stołu i chciał zabrać swój talerz do kuchni, ale Andrzej powstrzymał go gestem dłoni. Cała trójka gospodarzy zaczęła w milczeniu zbierać naczynia, dając tym samym do zrozumienia, że pora, by Alex poszedł do siebie. Na zewnątrz wiatr przybierał na sile. Stare schronisko trzeszczało i wydawało z siebie niepokojące skrzypnięcia i jęknięcia. Alex zaparzył sobie herbatę i otworzył laptop. Przez chwilę siedział w bezruchu, tempo wbijając wzrok w ekran. Jak co roku jesienią wracało do niego wszystko to, co najchętniej wymazałby z pamięci na zawsze. Wystarczało jedno słowo, jeden obraz. Nieuważny ruch, a rozpacz spadała na niego niczym kawałek tynku odrywającego się znienacka ze ściany. Ostatni uśmiech Karoliny, jej zapach, jej szalik w kratę. Ostatnie słowo i w końcu tchnienie. Coś, co pozostanie w nim na zawsze. Nigdy sobie nie daruje, że pozwolił jej się zaangażować w śledztwo, choć była częścią tej układanki. Tym bardziej nie mógł sobie wybaczyć, że nie zrobił nic, aby choć w minimalnym stopniu zapewnić jej bezpieczeństwo. Alex poczuł ten znajomy, uwierający go od lat ciężar. Kamień, który najchętniej wyrzuciłby z siebie w otchłań śnieżnych kotłów lub zatopił w izerskich bagnach. Wiedział jednak, że to niemożliwe, bo wtedy musiałby odejść razem z nim. Otrząsnął się, by przepędzić ponure myśli. Zawsze jak popił, robiły się jeszcze bardziej natrętne niż zazwyczaj, a on przecież miał robotę do zrobienia. Wpisał w Google Góry Izerskie, zaginięcie studentów. Zgodnie z jego oczekiwaniami wyszukiwarka wypluła dziesiątki artykułów z krzykliwymi nagłówkami. Sprawa zaginionych studentów w Górach Izerskich. Sensacyjne informacje z prokuratury. Sprawa zaginionych studentów z Gór Izerskich. Prokurator zabiera głos. Zaginięcie studentów w Górach Izerskich. Będzie przełom? I tak dalej. Większość okazała się typowym pseudodziennikarskim bełkotem. Wiadomości zamieszczone na znanych ogólnopolskich portalach informacyjnych nie wnosiły niczego nowego. Z artykułów zaczął spisywać miejsca odwiedzone przez Nicole i Kamila, a także każdą wzmiankę, która wydała mu się istotna. Szybko się zorientował, że w żadnym artykule nie pojawia się nazwa Błędna Łąka ani Irwize. Widocznie gospodarze chatki górzystów zatrzymali informacje o tym miejscu dla siebie. Dlaczego w takim razie podzielili się z nim tą historią? Nie mieli przecież powodów, by mu zaufać. Kompletnie go nie znali. W Aleksie obudził się instynkt psa gończego, uśpiony, odkąd ostatnie śledztwo z prawdziwego zdarzenia doprowadziło go na skraj rozpaczy i bólu. Czy dlatego Wolski go tu wysłał? Czy wiedział, że za tą historią kryje się coś więcej? Aleksa przeszył nieprzyjemny dreszcz. Chyba dopiero teraz dotarło do niego, że przecież jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym Kamil i Nikola byli rok temu.